Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Wyjątkowa niedziela, bo niedziela Wojciechowa, można powiedzieć. Dzisiaj w naszej archidiecezji święto patronalne świętego Wojciecha. Za kilka godzin będzie wielki odpust, tym razem z udziałem nuncjusza apostolskiego i metropolity gdańskiego, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Wybieracie się Państwo?
Nie. Raczej już to. Chodziliśmy kiedyś, były takie czasy, że bywaliśmy tam rzeczywiście, ale to teraz raczej nie planujemy, ale może nas Pani przekona.
A w studio goście dzisiaj Elżbieta i Janusz Karc. Elżbieta Karc, Janusz Karc, gdańszczanie, ludzie związani z poligrafią, tak najogólniej można powiedzieć.
Zawodowo
przez wiele lat, a duchowo związani z franciszkanami.
Znaczy też nie tylko z franciszkanami, bo pierwszy okres to było Stowarzyszenie Jezus Żyje, które dzisiaj jest Szkołą Nowej Ewangelizacji, nie? Ale franciszkanie jakby temu wcale nie wadzili i stąd te jakieś nasze sympatie wynikały, bo tam też się wtedy, w tamtym mniej więcej okresie zrodził u franciszkanów projekt Modlitwy o pokój, nie?
Poznaliśmy się na pielgrzymce. Kiedy powstawało Stowarzyszenie Jezus Żyje, byliśmy już małżeństwem. A mieliśmy około 30 lat.
Ale tych stowarzyszeń było sporo wtedy i wspólnot też jest sporo i było sporo. Można było różne wybrać. Wybraliście Jezus Żyje.
Myślę, że Duch Święty jakoś tam nade mną pracował od zawsze. Stąd wspomniana przez żonę pielgrzymka to była droga poszukiwania prawdy. Lubię to określenie Jana Pawła II. Poszukiwaczy prawdy, bo to się wiąże w mojej ocenie z bardzo szeroką koncepcją soborową. Że sobór jakby oderwał postawę katolicką od takiej ortodoksji silnej do wolności. Ta postawa Jana Pawła II o poszukiwaczach prawdy to jest w zasadzie koncepcja soborowa, według mnie, która pokazuje, że człowiek dopiero wolny dokonuje w pełni wyborów. Nie? I moja droga polegała na tym, że ja się wychowałem w rodzinie, której do kościoła się nie chodziło, nikt mnie nie gnał, natomiast Duch Święty jakoś nade mną pracował. Takim ogromnym poruszeniem dla mnie było 80. rok stocznia, gdzie byłem jednym z najmłodszych przedstawicieli, bo ja miałem wtedy 20 lat, reprezentowałem Gdańskie Zakłady Graficzne i to uważam, że było wylanie Ducha Świętego. Rok 80. to było wylanie Ducha Świętego i takiej niedokończonej rewolucji, bo jak sobie tak zaczniemy porównywać z pierwszymi apostołami, to troszkę nam nie wyszło. Troszkę by trzeba było jeszcze nad tym się pochylić, posłuchać, co Duch Pański mówi do narodu i być może jeszcze coś odrobić. Ja nie wiem, czy moje pokolenie, Bogu dzięki, nie czuję się odpowiedzialny za wszystkie pokolenia. Myślę, że każde pokolenie ma jakieś swoje ryty duchowe. Coś musi zrobić, coś po każdym pokoleniu musi zostać. No, cieszę się, że mieliśmy ten niezwykły dar odzyskiwania wolności. To Państwu nie muszę tego tłumaczyć.
Myślę, że Pana pokolenie i moje pokolenie mieliśmy tą okazję i ten zaszczyt jednak być bliżej i przylgnąć do Ojca Świętego i słuchać tego trochę inaczej niż to pokolenie, które trwa obecnie. To radość wielka, że żyliśmy w takich czasach jednak.
To jest wielki przywilej. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wybrani, że udało nam się żyć w czasach, gdzie towarzyszył nam Jan Paweł II i myśmy mogli być, tak jak pani wspomniała, blisko tego, nie? Mm-hmm. To nie jest postać historyczna. To jest ktoś, kogo żeśmy widzieli, z kim mieliśmy okazję nawet spotkać się i no to jest zawsze, myślę, że taki bardzo mocny punkt i bardzo takie mocne wspomnienie.
Pani taki kontakt pierwszy z Kościołem, z duchowością, z religią, z modlitwą, to rodzina?
Rodzina,
szkoła?
Rodzina i szkoła. Miałam szczęście też, ja pochodzę z rodziny wierzącej, katolickiej, miałam szczęście do dobrych katechetów. No to też jest fajna sprawa, bo oni mnie tak fajnie w odpowiednim czasie kształtowali, mieli wpływ na to, jak postrzegam religię i Kościół.
Panie Januszu, ale pan oprócz tego, że Stowarzyszenie Jezus Żyje, to też twórcą jest pan tego wielkiego takiego poruszenia, które w tym przyszłym roku, w 2027, skończy 40 lat Asyż w Gdańsku, prawda?
Jeżeli bym miał jakieś proporcje określić z tych pomysłów, między innymi Asyż w Gdańsku, to zdecydowana większość tych projektów wyszła w życiu, żyła przynajmniej jakiś czas. Modlitwa o pokój żyła chyba 12 sezonów. Pamiętam, jechaliśmy rok po pierwszej edycji Katolików na ulicy. Jechaliśmy samochodem gdzieś rodzinnie i w radio po roku już na Zakopiance był ten sam event robiony. Nie? Myślę, że ogromną radość mieliśmy w tym, że mogliśmy służyć, albo nadal możemy służyć jako narzędzie Boże do tego, żeby trochę przemieniać świat. Bo to jest niezwykłe to, że Pan Bóg cały czas stwarza świat. Cały czas.
Ale to ciekawe, co Pan mówi, bo Pan Bóg stwarza świat i jednym stwarza możliwości takie, że ludzie czują, że chcą coś zrobić, tak jak Państwo, tak jak Pan, a niektórzy zostają trochę w cieniu, wewnętrznie przeżywają ten kontakt z Bogiem i nie potrzebują takich rzeczy. Państwo potrzebowaliście coś stworzyć.
Ja rozszerzę może tę myśl wobec tego, bo skoro pani podjęła to. Bóg stwarzał świat, bo miał frajdę, bo mu się podobało to, co robił. Miał, dzisiaj byśmy powiedzieli, ogromną radość, uwielbienie. Zrobił sobie, nie wiem, jakiegoś robaczka, popatrzał na niego, mówił, ale jesteś fantastyczny, no to zrobię ci jeszcze skrzydełka, nie? I tak se Pan Bóg się bawił, stwarzając życie. Myślę, że my, jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, jeżeli w nas jest takie pozytywne myślenie, to nadal jesteśmy narzędziem, który stwarza świat. Bo w gruncie rzeczy, jak się głębiej zastanowić, tylko pozytywne myślenie zmienia świat. Negatywne go niszczy. Pozytywne przebudowuje świat i daje jakąś niezwykłą perspektywę, która przekracza nasze horyzonty. Nie?
Zmienia świat, przebudowuje świat, ale i nas zmienia, i nas przebudowuje. I chyba nam pomaga takie właśnie nastawienie, takie myślenie. Wiara, duchowość, religia.
Oczywiście optymizm jest bardzo ważny, ale też świadomość, że jest Pan Bóg. Pan Bóg jest przy nas, tak? Takie ustalenie sobie że Jego obecności. On jest. Nie zawsze, Pan Bóg nie jest od tego, żeby robić wszystko to, czego ja chcę, bo On wie lepiej, On mnie lepiej zna i te drogi, którymi mnie prowadzi, nie zawsze mi się podobają i nie zawsze jestem nimi zachwycona, ale przyjmuję to. Muszę to przerobić i muszę iść dalej, tak? Ale pozytywnie, cieszyć się z każdego dnia. Wstałam, obudziłam się, coś zrobię, no mogę funkcjonować i to jest wielki, wielki dar i wielka łaska.
W tym roku franciszkańskim ten asyż w Gdańsku nadal funkcjonuje, nadal jest takie pospolite ruszenie na tym dziedzińcu Kościoła Świętej Trójcy. Czy to troszeczkę ta inicjatywa już się rozlała gdzieś
znaczy,
na boki?
No, to było działanie tak naprawdę ekumeniczne, tak było. Bo niestety nie jest już, bo to ojcowie franciszkanie, którzy się trochę kurczą niestety, w pewnym momencie już nie podjęli dalej. Natomiast współbracia innych denominacji, w tym również niechrześcijańskich, jakby nie poczuwali się do końca, żeby w to się włączyć. I dlatego to trochę taka wina jest nie tylko, albo może najmniej nawet ojców franciszkanów, bo oni przez kilkanaście lat się w to angażowali.
Pamiętamy, tak?
Tak, natomiast inni niekoniecznie podejmowali ten wysiłek albo w zbyt znikomym stopniu. Tak,
bo... A szkoda, bo mogli przejąć to na kolejne 40 lat na przykład i dać odetchnąć franciszkanom.
Tak, prawda?
Perspektywa była w ogóle niezwykła. Nie? Niezwykła mogła być perspektywa, ale to Pan Bóg jakoś albo przesunął, bo to się dzieje generalnie, pojednanie jako domena franciszkańska, bo to jednak jest domena franciszkańska, jest nadal jednym z najważniejszych haseł, najważniejszych idei współczesnego świata. Człowiek jest ze wszystkim skłócony, ze wszystkim. Z naturą, z Bogiem najbardziej chyba. To tak jak święty Franciszek, wielkość i świętość świętego Franciszka i jego niezwykłość wynika z tego, że on miał najpierw relację z Panem Bogiem, a dopiero później ze zwierzątkami. Tak? Najpierw z Panem Bogiem, a dopiero później całą resztę. Tak? I on generalnie pokazuje, jak można żyć uwielbieniem. Tak? Ten pierwszy okres, kiedyś myślałem, że on tylko w tym pierwszym okresie był taki żyjący uwielbieniem, kiedy chodził po dachach, kiedy mieli go zastukniętego, bo wąchał kwiatki. Tak? On żył uwielbieniem, on miał w nosie cały świat, jego problemy, tym, czym się zmagają. Po prostu chodził, zachwycał się dziełem stworzenia, kontemplował, uwielbiał Pana Boga. Ale w tym roku obchodzimy 800-lecie śmierci. W gruncie rzeczy jego śmierć też jest uwielbieniem. Siostra śmierć nie ma twarzy, maskary czy jakiegoś demona, tylko jest po prostu siostrą. Czyli on do samej śmierci żyje uwielbieniem. Tam tych parę tysięcy braci, którzy chodzą za nim, mu gitarę zawracają, przeszkadzają mu żyć tak, jak on by chciał, tak w gruncie rzeczy. Tak, to jest moje prywatne zdanie. To nie jest wykładnia innych jakichś opinii. Chodzą mu, gitarę zawracają i go pytają ciągle, jak mają żyć, a on robi swoje. Natomiast śmierć ma też niezwykłą, nie? Myślę, że takie życie uwielbieniem jest godne zazdrości, bo to myślę, że my żyjemy w pewnych etapach w swoim życiu, tak? I te etapy wiążą się z jakimś religijnym fundamentem, z jakimś religijnym podłożem, przesłaniem, na przykład starość. Starość jest zdecydowanie bliżej krzyża. Zdecydowanie bliżej. Mówię to, bo też trochę w usprawiedliwieniu o tego Wojciecha, że nie wiem, czy później ja jestem. Półtorej roku, nie, trochę więcej już. Po wylewie.
Po wylewie. I mówi pan o tym, że dzisiaj o 12 na wzgórze można wejść i pomodlić się do świętego Wojciecha i ze świętym Wojciechem, bo jest odpust, ale wejść tam trzeba.
Ale wejść tam trzeba. Mało tego, fajnie by było przejść jakieś ileś kilometrów, nie?
I chociażby tą drogę krzyżową tam też. Tak, no, dokładnie. Tak. A to już nie jest takie proste.
A to już nie jest takie proste. No generalnie starość to jest droga krzyżowa, nie? W naszych czasach, zresztą myślę, że zawsze była starość jakąś drogą krzyżową, gdzie człowiek musi się zmagać do śmierci, musi się zmagać z jakimiś niemożnościami, z jakimiś upadkami.
To ciekawe, co pan mówi.
No myślę, że mój mąż jest też takim motorem, dla którego też muszę wstać, muszę mieć, zarządzić pewnymi rzeczami, zorganizować słynny kalendarz, wyjść do lekarza, nie, i tego typu rzeczy.
Cały czas ten Bóg z panią jest.
Staram się mu dziękować za wszystko, co od niego dostaję.
A to ważne.
Za dzień, za to, że wstałam. To jest naprawdę bardzo ważne, dziękować, nie zamykać się w takim, albo mnie tu boli, albo coś tam, no udało się wstać, kości rozruszać, ruszamy dalej, nie, robimy coś, także...
Mieliście zakręty na ścieżce wiary swojej? Takie zakręty, gdzie się po prostu, no trochę pogubiliście, albo pan się pogubił, albo pani, jeśli chodzi o stosunek, o spojrzenie na...
Znaczy myślę, że nie, ja mogę powiedzieć sobie, raczej się nie pogubiłam, ale były gorsze okresy, nie rozumiałam, dlaczego coś takiego się dzieje, nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, musiałam to gdzieś przechodzić. Ja to zawsze mam takie określenie, że muszę z tym pochodzić, muszę to, człowiek musi to w sobie przetrawić i no niestety potem też, niestety właśnie, trzeba to zostawić i iść dalej.
Panie Januszu, czy taka audycja i to, że rozmawiamy o duchowości, o waszym wnętrzu, o tym jak myślicie, jak podchodzicie do życia, jak idziecie z Bogiem za rękę, jest i komu potrzebna? Czy to są takie słowa, takie świadectwa? Myśli pan dzisiaj w tym współczesnym świecie, ktoś chce ich słuchać?
No mam nadzieję, że tak. Chociaż salonik pychy to salonik pychy. Ale trudno jest powiedzieć o pewnych rzeczach, nie dotykając jakby tych subtelnych zróżnicowań, bo jak ktoś chce zinterpretować, że to jest pycha, no to zinterpretuje jako pycha, tak? Żyjemy w podłych czasach, bo się przeprowadza nadinterpretacje, które z prawdą niewiele mają wspólnego, nie? No istotą myślę, że jest trzymać się prawdy, tak? Jeżeli nie kłamiemy, jeżeli mówimy prawdę, no to jest to piękne, tak? I trudno i nawet trzeba ponieść pewną cenę w takiej drodze wzrostu duchowego, cenę niezrozumienia, cenę nawet odrzucenia, bo takie jest życie duchowe. Takie jest życie duchowe i to wcale nie chodzi o to, żeby było to w buncie przeciwko Kościołowi, bo jedną z najpiękniejszych cech Franciszka jest to, że on i owszem żyje uwielbieniem, ale to uwielbienie jest osadzone, ono jest osadzone w braku szemrania. To jest jakby odcień uwielbienia. Franciszek nie pluje na Kościół. Franciszek nie, jest jeden z niewiele zakonów, czy tam duchowości w Kościele katolickim, o którym trudno jest powiedzieć, żeby cokolwiek na Kościół złego powiedzieli. Po prostu szkoda czasu, szkoda prądu na szemranie. Lepiej jest żyć pozytywnie, lepiej jest uwielbiać, a nie topić się w żółci, którą się samemu wyprodukuje.
Bardzo dziękuję za to przesłanie, pokój i dobro. I za te słowa, które pani Elu i pani Januszu wypowiedzieliście tutaj. I za wizytę w studio w Radiu Gdańsk, w mojej audycji Ścieżki Wiary. Do zobaczenia, do usłyszenia. Anna Rębas.
Ścieżki Wiary.